Dzień dobry, Moniko.
Dzień dobry. Ja również się cieszę, że się udało.
No właśnie, bo ty jesteś w ferworze prób i tak naprawdę z próby cię wyrwałam.
Dokładnie tak, dlatego z góry też przepraszam, bo tutaj staram się po prostu znaleźć jakieś miejsce właśnie, żeby w ogóle móc porozmawiać, bo intensywne próby trwają, ponieważ jutro jest premiera.
No i właśnie, tak wywołałaś tę premierę, to właśnie zastanawiam się, czy powinnyśmy zacząć od premiery, czy powinnyśmy zacząć od początku, ale chyba trochę warto wprowadzić w to, co się w ogóle dzieje, czyli czym jest Teatr Migro, pani reżyser i pani współzałożyciel teatru, kiedy powstał i dlaczego Teatr Migro powstał, czy on był odpowiedzią na jakieś braki, czy po prostu na chęć zrobienia czegoś swojego i znalezienia swojej formy wyrazu?
To znaczy zdecydowanie Teatr Migro powstał właściwie w Teatrze KTO, można tak powiedzieć, bo na początku byliśmy właśnie jako studio Teatru KTO, więc gdzieś tutaj to była takie pierwsze tropy, to właściwie dzięki dyrektorowi Jerzemu Zaniowi, dlatego że on właśnie zaproponował, że może chcielibyśmy zrobić coś swojego. No i ponieważ ja zawsze gdzieś właśnie ta reżyseria i dodatkowo jeszcze temat, który zaproponował właśnie Cyganie, że może chciałabym coś zrobić o Romach, było mi tak bliskie, że właśnie się zdecydowałam, więc gdzieś początki były tutaj. A później jak już powstał spektakl, to no też tak trochę naturalnie było, że chcieliśmy zacząć robić więcej rzeczy. Tutaj ja razem właśnie z Justyną Wójcik. No i stąd właściwie tak narodził się pomysł, żeby powstał teatr.
Bo wy macie na razie w repertuarze, o ile dobrze pamiętam, dwa spektakle, Drom i Ławkę, tak?
Tak, zgadza się właśnie. Drom to jest ten spektakl romski, który powstał jako pierwszy. I później troszkę bardziej kameralny właśnie spektakl Justyny Wójcik, Ławka. Bardziej taki taneczny, dwuosobowe przedstawienie.
No dobrze, wyszliście na ulicę. Powiedz mi, czy ta idea przeszczepienia teatru w sposób zdawałoby się bardzo oczywisty, bo przecież teatr uliczny, performance uliczny, jakkolwiek by można było nazwać i mówić o tym, co się dzieje w tej scenerii miejskiej, czy w ogóle scenerii placy, to nie jest żadna nowość. Niemniej mam wrażenie, że w jakiś sposób ciągle zbyt mało mówi się o teatrze ulicznym i o spektaklach ulicznych w Polsce. Powiedz mi, to była też taka implikacja trochę i katalizator w postaci Teatru KTO, który jednak swoje korzenie i swoją ideę wyniósł z ulicy. Czy tak naprawdę to była naturalna kolej rzeczy dla ciebie? To było coś, co gdzieś tam w serduchu ci cały czas kołacze?
To znaczy myślę, że trochę to było tak, że raczej to jest coś, co zawsze gdzieś mnie interesowało, bo skończyłam wiedzę o teatrze i zawsze jeździłam na jakieś festiwale teatrów ulicznych i tutaj to dość zabawne, bo jeździłam do Francji i studiując w Krakowie jakoś tak coś wiedziałam, że coś się dzieje na ulicy, ale do końca jeszcze nie miałam takiej świadomości, że co roku tutaj odbywa się festiwal. To aż wstyd się przyznać.
Ja mam nadzieję, że dyrektor Zoni nie będzie słuchał tego wywiadu.
Już mu się kiedyś przyznałam do tego, ale to po prostu tak siłą rzeczy, jako studentka, która wyjeżdża zawsze z Krakowa, prawda, na te 3 miesiące, to tak nie do końca to, co się działo latem, mnie interesowało, bo już szukałam gdzie indziej poza Krakowem.
No tak.
Stąd to się wzięło. Natomiast właśnie gdzieś to przez to było takie naturalne, że szukałam gdzieś indziej. No i myślę, że to, że trafiłam do Teatru KTO, to też nie był przypadek. No i bardzo się z tego cieszę, bo gdzieś bardzo się zaraziłam tym pomysłem właśnie tego teatru ulicznego i tego, żeby ten teatr był bardziej dostępny właśnie dla wszystkich, a nie tylko dla widzów, którzy kupią bilet. Jest to po prostu dla mnie takie ciekawe, że nigdy nie wiadomo, na jakiego widza się trafi. Jest to wszystko o wiele bardziej takie spontaniczne, nieoczekiwane. No i gdzieś to mnie w tym bardzo pociąga.
Ale jednak ten przepływ emocji potrafi trwać, bo wydawałoby się, że w zamknięciu jest znacznie łatwiej. Tutaj taki randomowy w zasadzie przechodzień, który staje się czasem widzem tylko przecież na minutę bądź dwie, a czasem tylko na spojrzenie, czy na rzut oka wręcz mogłoby się wydawać. Jednak po sobie coś pozostawia. Ty masz takie wrażenie, że to faktycznie każdy element, każdy wzrok, każdy napotkany przypadkowo człowiek zostawia coś w tym spektaklu właśnie w tym jednym momencie?
To znaczy myślę, no, że to jest zdecydowanie właśnie taki urok tego wszystkiego i że przy tym to są tak bardzo różni ludzie. To, że właśnie nawet po prostu czasami ktoś zupełnie można było się nie spodziewać, a właśnie się zachwyci jakimś momentem też tego spektaklu po prostu. Tudzież się nie zachwyci, ale to też jest właśnie ciekawe to, że po prostu ludzie mają szansę rzeczywiście mieć jakąś... No, no to jest też taki rodzaj interakcji cały czas właśnie aktorów z widzami.
No dobrze, Drom ścieżkami Romów był bardzo kolorowym, bardzo tanecznym, rozśpiewanym spektaklem o życiu, o nieszczęściach. Wychodzicie poza te ramy? A w zasadzie czy wychodzisz, bo jesteś reżyserką, jesteś autorką scenariusza w nowym spektaklu Echa i może przejdźmy właśnie do niego. Więc czy Teatr Migro nas czymś zaskoczy jutro i w kolejnych wydaniach?
To znaczy powiem szczerze, że tak się akurat złożyło, że gdzieś o ile właśnie przez to, że Drom ścieżkami Romów to był mój pierwszy spektakl, tutaj będzie to drugi spektakl właśnie Echa, który mówi o Kresach Wschodnich, który bardzo się cieszę właśnie tutaj realizowany jest w ramach programu OFF Polska i myślę, że to przedstawienie jednak będzie pod jakimś względem troszeczkę podobne do właśnie spektaklu Drom ścieżkami Romów, ale bardziej dlatego, że interesuje mnie też temat właśnie gdzieś, no może tak jak właśnie Teatr Migro, tego gdzieś migrowania, tego życia w drodze, trochę temat właśnie ludzi, którzy zmuszeni byli właśnie poprzez wojnę, znaczy przez wojnę i właśnie też przez różne wydarzenia historyczne jakoś opuścić swoje ziemie i szukać tego domu gdzie indziej. Więc myślę, że to jest taki temat, który gdzieś też się powtarza. No i też tak jak właśnie w przypadku spektaklu o Romach, gdzieś też chciałam powiedzieć właśnie o wojnie i o tym, co spotkało Romów podczas II wojny światowej, tak tutaj ten temat wojny też będzie obecny. Także myślę, że pod tym względem spektakl jest podobny, natomiast myślę, że jest troszkę może taki, no pod tym względem trudniejszy i cięższy, bo właśnie gdzieś mówi cały czas o, znaczy o wielokulturowości, to jest też temat, który mnie bardzo interesuje, więc jeżeli mówimy o Kresach Wschodnich, to przede wszystkim jest to temat wielokulturowości, tego co zrobiła z tym wojna i też tego co dzieje się obecnie.
No właśnie, bo to jest jeszcze ukłon w stronę historii, ale może też wymuszenie spojrzenia na to, co dzieje się teraz. To też prawda. Zresztą w Dromie to było mocno odczuwalne, bo jednak pewne zachowania są bardzo uniwersalne. One tylko mniej bądź bardziej wybrzmiewają w różnych okresach, ale chyba uderzają wciąż nadal. Natomiast Wędrowny Zakład Fotograficzny pojawia się, a jak wiesz, literatura to ja muszę zapytać. I Agnieszka Pajączkowska. To jest książka, która miała premierę w sierpniu 2019 roku, czyli chwilę temu. Czyli rozumiem, że pomysł jakiejś narracji pierwszej, czy w ogóle narracji, czy opowieści zrodził się po lekturze właśnie tej książki.
Tak, przyznaję się, że to była właśnie taka pierwsza inspiracja i też to, że rzeczywiście no po prostu i też sposób, w jaki ona pisała właśnie, gdzie to jest też bardziej to są takie impresje na temat tych ludzi, których właśnie spotykała po drodze, bo ona właśnie jeździła wzdłuż granicy wschodniej i robiła zdjęcia, a w zamian za zdjęcia i właśnie te wydruki fotografii po prostu prosiła gdzieś o historię tych ludzi. I to, co mi się też bardzo podobało, że właśnie gdzieś te historie, ci ludzie tak mocno wybrzmiewają, bo tam w ogóle w tej książce nie pojawiają się te zdjęcia, że to jest coś, co ona gdzieś im daje i w zamian prosi o historię, a nie, że mamy gdzieś też pokazane ich obrazy, gdzieś coś, co działa bardzo na wyobraźnię. Więc myślę, że to była taka pierwsza inspiracja, ale ona chyba we mnie bardziej tak obudziła właśnie to, co można powiedzieć, gdzieś zawsze we mnie drzemało, właśnie dlatego, że ja jestem z Olsztyna, a tam w większości wszyscy po wojnie po prostu byli na tę ziemię, więc moi dziadkowie też pochodzili z Wilna i te historie gdzieś w domu były zawsze bardzo silnie obecne, tego właśnie, co się działo gdzieś na wschodzie, tego, że musieli wyjechać, tego, co tam zostawili. I tak przez to, że też się dużo nasłuchałam, nie tylko historii dziadków, to też właśnie wszyscy znajomi też opowiadali historię swoich dziadków, to myślę, że też przez to ta książka była dla mnie taka o wiele bliższa.
A powiedz, czy szukając inspiracji ograniczałaś się tylko do tego, co znasz, czy właśnie to, co usłyszałaś, bo teraz powiedziałaś tak naprawdę o swojej bardzo prywatnej historii, niemal rodzinnej historii, być może ona właśnie dlatego jest dla ciebie ważna, tak jak powiedziałaś, ale kogo my spotkamy w echach, czyje echa usłyszymy tak naprawdę, czyje do nas wrócą?
Znaczy właśnie tutaj też warto zaznaczyć, że zanim powstał spektakl, pojechaliśmy razem z aktorami właśnie na taką wyprawę terenową. No niestety, powiedzmy sobie szczerze, że ona była dość krótka, więc tych historii nie udało nam się nie wiadomo ile pozbierać, ale mieliśmy szansę rozmawiać, znaczy prawda, pojęcie też kresów wschodnich to jest coś, co też gdzieś jest bardzo szerokie.
I płynne w zasadzie. Kresy,
dokładnie tak, bo kresy wschodnie to właściwie musielibyśmy bardziej pojechać na Ukrainę, a nie, że jedziemy sobie wzdłuż granicy wschodniej Polski, tak. Prawda? Bo to jest też zupełnie co innego. Natomiast myślę, że takie zbieranie właśnie i pod kątem szczególnie wielokulturowości, tego, co nas interesowało na tej wyprawie, to było to, że właśnie możemy odwiedzać cerkwie, możemy odwiedzać synagogi, możemy odwiedzać meczety, bo to też warto zaznaczyć, że gdzieś się o tym nie wspomina, ale my też mamy, prawda, Tatarów, mamy swoich muzułmanów. Więc to było gdzieś takie interesujące, że jeżeli się mieszka gdzieś w innej części Polski, to pytanie, do jakiego kościoła idziesz, czy jakiego wyznania jesteś, jest czymś bardzo dziwnym, bo dzisiaj albo się nie wierzy, prawda, albo jest się katolikiem i to jest oczywiste w Polsce. Natomiast tam jest to po prostu coś zupełnie naturalnego. Więc to jest coś, co może było dla nas interesujące.
Ale to jest też bardzo ciekawe, też... przepraszam, że ci wejdę w słowo, bo tak naprawdę czytając książki związane z takim okresem przedwojennym, w większości miasteczek w Polsce, i to wcale nie chodzi tylko właśnie o te tak zwane kresy, czy na przykład Galicję, tylko w ogóle mamy historię o tym, że spotykały się ze sobą trzy wyznania, że właśnie obserwowaliśmy tak naprawdę życie różnych ludzi i wyznawców różnych religii skupionych w tych małych miasteczkach, które później były określane jako żydowskie, a może prawosławne, no ale przecież ja widzę tak naprawdę, co się dzieje na przykład nawet u mnie w Gorlicach, czy w Bieczu, czy na tamtych terenach. Przecież mamy akcję Wisła, mamy Łemków, czyli mamy prawosławie, mamy właśnie pozostałości po synagogach, po miasteczkach żydowskich. Mamy katolików, no siłą rzeczy trzymają się świetnie. W związku z tym wydawałoby się, że to powinno być gdzieś w naszym krwioobiegu, ta różnorodność. No a jednak świat pokazuje, że nie jest.
No właśnie, dlatego mi się wydaje, że to jest tak istotne, żeby gdzieś do tego wracać, bo myślę, że jednak o ile może państwa tak zachodnie są takie bardziej zróżnicowane, znaczy my też, prawda, jesteśmy coraz bardziej zróżnicowani, ale może nie tak bardzo jeszcze otwarci na to i może właśnie nie pamiętamy, że to nie jest tak, że tutaj była Polska i nagle, nie wiem, pojawiają się ci, prawda, przyjezdni, czy to właśnie z Ukrainy, czy z jakichś innych krajów, tylko że jest to coś, co tutaj było od zawsze, ta wielokulturowość i myślę, że właśnie warto gdzieś o tym pamiętać, wracać do tego, no i właśnie też mówię w obliczu tego, bo też gdzieś jest to takie może dla mnie ważne, że te kresy wschodnie, no ale właśnie ta wschodnia granica tego, co też teraz się na tej wschodniej granicy dzieje.
Moniko, to teraz będziesz wszystkim bardzo pięknie tłumaczyć, mam nadzieję, co oznacza technika Gaga.
A tutaj to właściwie przydała mi się nasza choreografka przede wszystkim, która by to wytłumaczyła na pewno o wiele lepiej. Ale właśnie mamy tę przyjemność, że choreografię przygotowała dla nas Natalia Iwaniec. Natalia jest właśnie nauczycielką Gaga, a Gaga to jest taka technika stworzona właśnie przez Ohada Naharina w Izraelu. I jest to właściwie, no ja myślę, że ona by była w tym o wiele lepsza. Ja będę tak to przypuszczać przez siebie. Jest to też pewien rodzaj improwizacji i technika właśnie pracy z ciałem. I myślę, że przede wszystkim bazuje ona po prostu na takich umiejętnościach, które każdy z nas posiada, dlatego że właściwie to się dzieli na pracę dla tancerzy, ale oprócz tego każdy przeciętny człowiek też może posługiwać się techniką Gaga, która zakłada, że przede wszystkim nie ustajemy w naszym ruchu. czyli właściwie tak jak tutaj będzie można zobaczyć podczas właśnie naszego spektaklu w tych choreografiach przygotowanych przez Natalię, nie ma momentu, w którym ten ruch ustaje. Wykładamy, że ciało jest czymś, co po prostu cały czas ma gdzieś płynąć, że cały czas czujemy właśnie jakiś taki przepływ energii gdzieś w nas. Myślę, że to jest strasznie trudne, żeby to tak opisać. No jest to też dość...
Ale czy ten ruch ma coś, ma coś opowiadać? Czy to jest po prostu sama taka fizyczna, być może przyjemność, być może trochę taka fizyczna przypadłość, że cały czas człowiek się rusza. Ja zaczęłam się teraz ruszać, wiesz, przy mikrofonie.
Właśnie, znaczy, to bardziej oczywiście mówię, że ona by była tutaj lepsza, żeby to troszeczkę więcej opowiedzieć na ten temat. Oczywiście Ohad Naharin ma też znakomity zespół właśnie Batrzewy i oni przede wszystkim robią właśnie spektakle, które bazują gdzieś na tym ruchu, na tych jego choreografiach. I na przykład dla mnie, mogę tak z perspektywy bardziej widza chyba to opisać, jest to niesamowicie przepuszczone jak dla mnie przez emocje. I że ten taniec właśnie, ta cała... bardzo mocno bazuje właśnie na emocjach dla mnie. No i myślę, że przez to też tak bardzo idealnie się wpisuje gdzieś w ideę naszego spektaklu i no myślę, że po prostu trzeba przyjść zobaczyć, bo naprawdę czuję, że jestem o tyle kiepska, że w opowieści...
Ale wiesz co, może czasem nie warto wszystkiego wyjaśniać, bo jest to bardziej intrygujące dla widza, bo w tym momencie hasło aktor cały czas się rusza, być może będzie lepszym chwytem marketingowym niż wyprowadzenie pięknej opowieści o specyfice techniki gaga, a być może ludzie sami znajdą sobie tak naprawdę informacje i zaczną grzebać, albo sami zaczną się ruszać. Ja w każdym razie przyjdę i zobaczę, czy po prostu ulegnę wpływowi, ulegnę emocjom, a jestem w zasadzie przekonana, że tak będzie. Ale ruch i muzyka. I ta muzyka mnie ogromnie intryguje, dlatego że muszę przyznać, że śledząc waszego Facebooka, Facebooka Teatru Migro, zobaczyłam taki urywek, króciutki filmik właśnie z fragmentem choreografii, czy wydaje mi się, że z fragmentem spektaklu i z taką bardzo, nawet jak to określić, hipnotyzującą muzyką. A za wybór muzyki też odpowiadasz, Moniko, ty, więc gdzie tutaj szukałaś?
Zgadza się, ja odpowiadam za wybór muzyki i powiem szczerze, że szukałam też trochę w różnych, zaczęłam właściwie bardziej szukając w pieśniach też właśnie takich wschodnich i te pieśni też będą śpiewane na żywo przez aktorów, czyli gdzieś tutaj też podobnie jak w Dromie. Akurat ten fragment to jest kapela ze wsi Warszawa i to w sumie jest taka, można powiedzieć, współczesna muzyka, tylko gdzieś inspirowana właśnie taką muzyką ludową. Tu bardziej mi to gdzieś pasowało też, jeżeli chodzi o słowa. Natomiast no w tym spektaklu cały czas będzie muzyka, ponieważ jest to spektakl bez słów. I mamy zarówno trochę takiej muzyki klezmerskiej, trochę muzyki też takiej żydowskiej, bardziej współcześnionej. Jest Karolina Cicha, która też bardzo pięknie, znaczy stworzyła piękną płytę właśnie z modlitwami, też właśnie z tych kresów wschodnich. On akurat z Podlasia, przepraszam, bo tutaj te modlitwy, których właśnie też różnych religii. Jest trochę też taki, znaczy no jest to głównie muzyka instrumentalna, tam ten wokal pojawia się raczej rzadko. Wokal właśnie to będzie wokal naszych aktorów, którzy będą śpiewać pieśni. Ale szukałam inspiracji raczej właśnie... Myślę, że troszeczkę te pieśni były dla mnie jednak gdzieś ten biały śpiew i stwierdziłam, że to będzie trochę za trudne, żeby to wpójść, jeżeli chodzi o dla takiego przeciętnego widza, więc jest to raczej taka muzyka współcześniona już.
Ale myślisz, że byłyby za bardzo hermetyczne, bo posługiwanie się białym głosem, w zasadzie w ogóle śpiewanie białogłosem nie jest czymś jakby zupełnie niefunkcjonującym, wydaje mi się, w naszej świadomości. Ale bałaś się, że będą zbyt hermetyczne, że będą niezrozumiałe przez język? No bo właśnie ten język też jest...
Chyba też nie do końca. Ja chyba bardziej chodziło mi o to, że jednak też nie chciałam, żeby to się stworzył, bo to nie jest taki spektakl, prawda, że taki ludowy. Mm-hmm. A obawiałam się tego, że właśnie taki się stanie. A jednak chciałam opowiedzieć historię zarówno o tych ludziach trochę gdzieś, co się działo właśnie w tych małych miasteczkach, ale też co się działo w miastach, więc gdzieś może szukałam po prostu takiego środka, bo pojawi się też, może to jest też właśnie znaczące, na przykład muzyka Ordonki. I to jest znowu z takich moich prywatnych opowieści, bo to jest bardziej z opowieści właśnie mojej babci, która uwielbiała Ordonkę i gdzieś najbardziej przeżywała, że po prostu w czasie, znaczy jak przed wyjazdem chciała zabrać ze sobą gramofon i płyty, a zostało to wyrzucone z pociągu i to jest to, czego nie mogła ze sobą zabrać. I dlatego ta muzyka Ordonki na przykład dla mnie tak osobiście jest ważna i bardzo chciałam, żeby znalazła się właśnie w spektaklu. Więc jest to taki miks duży.
A powiedz, bo o echach piszecie, że jest to spektakl bez słów, ale mówisz o tym, że aktorzy będą wypowiadać słowa, ponieważ będą śpiewać pieśni czy fragmenty pieśni. Więc jak to się ma? Mówimy o spektaklu bez słów, dlatego że nie ma dialogów. Rozumiem, że tak to mamy rozumieć.
Tak. Dokładnie tak, tak, oczywiście. Znaczy właśnie będą śpiewać pieśni, to jeszcze tak mogę zdradzić, że nawet rzeczywiście to słowo jeszcze się pojawi i będzie dość ważne, ale to nie są dialogi. To bardziej im służy rzeczywiście, żeby może pokazać to, że ludzie też, że pojawiały się te różne języki właśnie, że to było normalne też, że gdzieś pojawiał się polski, białoruski, ukraiński, mieszanki tych, prawda, bo to też takie regionalizmy różne, więc gdzieś pod tym względem te języki będą się pojawiać, ale to bardziej będzie to po prostu język, a nie dialog.
A powiedz, dlaczego zrezygnowałaś z dialogów? Abstrahując od tego, że oczywiście jakby wiele rzeczy podejrzewam, że się na to składa, bo też w przestrzeni ulicy wydaje mi się, że łatwiej jest opowiadać gestem, opowiadać muzyką, opowiadać tańcem, ale to też jest bardzo specyficzny wybór, bo spektakl bez słów musi mieć niesamowitą wizualną i dźwiękową warstwę, żeby z wielką mocą opowiedzieć historię. A w jakiś sposób wy udowadniacie, że niekoniecznie?
To znaczy, no właśnie powiem szczerze, że taki teatr uliczny interesuje mnie najbardziej, bo ten spektakl z dialogami, pojawiają się też takie na ulicy, ale myślę, że no, to jest na pewno też gdzieś ta właśnie fascynacja i to, co mi się podoba też bardzo w teatrze KTO, że właśnie można pokazać, że tą formą i że można pokazać w ogóle emocje, przedstawić historię z pomocą właśnie ruchu, gestów, muzyki i że to wszystko może zadziałać mocniej, że te słowa wcale nie są tak bardzo potrzebne. No to jest po prostu coś, co gdzieś mnie fascynuje, może właśnie ten teatr tego typu i w ogóle teatr formy.
Ale w przypadku teatru KTO są jeszcze przejmujące krzyki, które czasami przerywają nawet bardzo głośną muzykę.
Znaczy nie, no to prawda, no tutaj no u nas też się pojawia, prawda, jeszcze dodatkowo to słowo, tak jak mówisz, właśnie pieśni, coś, więc nie jest to tylko ruch, ciało i muzyka.
Więc możemy wszystkich uspokoić, że nie będzie milcząco i że jednak jakieś słowa będą padać, ale niekoniecznie też zrozumiałe, więc można się przygotować. Moniko, płynąc gdzieś do końca, bo też nie chcę reżyserki zabierać dzień przed premierą na tak długo. Moniko, powiedz mi jeszcze, bo macie przepiękny plakat. Bardzo gratuluję, bo on naprawdę wygląda powalająco. Zresztą teraz zaczynam po rozmowie z tobą go nieco bardziej rozumieć, a w zasadzie widzieć w nim więcej rzeczy i więcej elementów. Powiedz mi, kto go projektował, bo nie wiem, widocznie przeoczyłam, ale nie doszukałam. I czy będzie też tak kolorowo, jak jest na plakacie? Ech.
To znaczy tak, projektowała go Malwina Pilińska-Miszczuk. Ja tak, znaczy również projektowała właśnie plakat do spektaklu Drom. Także po prostu będąc bardzo zadowoloną właśnie z gdzieś jej pomysłów. No właśnie teraz myślę, że też się udało, bo powiem szczerze, ten plakat też mi się bardzo podoba.
Naprawdę, jest fenomenalny.
Myślę właśnie, że jest i że on bardzo pasuje do tego spektaklu. Mówi dużo i tak, będzie kolorowo i myślę, że właśnie będą te wszystkie symbole, to wszystko, co ten plakat oddaje. Liczę, że widzowie też to zobaczą właśnie w naszym przedstawieniu.
Moniko, to nie pozostaje mi nic innego, jak poprosić cię, żebyś zaprosiła słuchaczy na spektakle. Powiedz gdzie, kiedy, jak i gdzie szukać informacji o Teatrze Migro.
Serdecznie zapraszam. Premiera odbędzie się jutro, czyli 13 listopada o godzinie 18 w Dworku Białopronnickim, ale tutaj szczerze powiem, że już niestety nie mamy miejsc. Jesteśmy dość ograniczeni, jeżeli chodzi o miejsca. Natomiast wszystkich zapraszamy 14 listopada o godzinie 14.30 na ulicę Szeroką. Będziemy występować przed Starą Synagogą i tutaj jest wstęp wolny absolutnie dla wszystkich. Także zapraszamy, a więcej informacji można znaleźć też na stronie naszej internetowej teatrmigro.pl.
Moi drodzy słuchacze, droga Moniko, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Będę mocno trzymać kciuki, żeby wszystko udało się jutro i wszystko udało się w niedzielę i na każdym kolejnym spektaklu. W niedzielę się zobaczymy. Kopnij proszę wszystkich na szczęście, połam cię nogi. Bardzo dziękuję ci za dzisiejszą rozmowę.
Również dziękuję i jeszcze raz serdecznie wszystkich zapraszam.